pod maską.
Witamy w kolejnym odcinku magazynu Pod Maską.
Jakub Gerber
i Adam Sołtysiak. Dziś zajrzymy sobie do salonu samochodowego. Kiedyś wystarczyło 30-40 tysięcy złotych, żeby wyjechać nowym autem, niekoniecznie jakimś wielkim. No dziś trzeba mieć prawie 70 tysięcy złotych, ale nie są to najdroższe samochody. Żeby kupić najdroższy samochód, to ile trzeba mieć na koncie?
Najdroższy samochód na świecie to jest Rolls-Royce LaRose Noir Droptail, ponad 30 milionów dolarów. Także to jest ciekawa cena. Co do najtańszego, poniżej 70 tysięcy, te samochody bardzo popularne, takie można powiedzieć najtańsze w tej chwili w salonach, co urosło chyba dwukrotnie przez ostatnie 20 parę lat, to jest też interesujące, czy te samochody są dwa razy lepsze niż te 20 lat temu. W pewnych kategoriach bezpieczeństwa i tak dalej, tak, no bo już w tej chwili najtańsze samochody muszą mieć wszystkie elementy bezpieczeństwa wymagane przez Unię Europejską. Kiedyś samochód mógł mieć tylko jedną poduszkę kierowcy. Dopiero stopniowo wprowadzono potem dwie poduszki, potem ABS, potem ESP, a w tej chwili już za chwilę będzie radar właściwie w każdym samochodzie, który ma wykrywać przeszkody przed samochodem. Już mamy 6 poduszek, za chwilę 8, bo za chwilę chyba, nie wiem, czy już weszły poduszki kolanowe obowiązkowo. Już mamy wszelkiego rodzaju kamery z przodu, które mają też nam rejestrować drogę i razem z radarem działać współczulnie. Asystent linii, aktywny tempomat i tak dalej, no to podnosi trochę cenę samochodu tego standardowego. Generalnie to widać, no bo wiemy, wchodząc do salonu, jesteśmy w stanie rozpoznać, ok, no ten samochód kosztuje tyle, może te plastiki w środku nadal są słabe, no bo te tanie produkty, te najtańsze auta w segmentach B, czy nawet ten tańszy segment C generalnie nie oferują wysokiej jakości plastików, które są zarezerwowane dla marek premium. Ale to wyposażenie jest na tyle już zaawansowane, że właściwie możemy oczekiwać już dużego ekranu, już Apple CarPlaya, już cyfrowej deski rozdzielczej i pełnego spektrum wyposażenia bezpieczeństwa, co jest istotne, żebyśmy to mieli.
To są samochody cywilne. W świecie motorsportu te ceny pewnie są jeszcze wyższe.
Ty się interesujesz wyścigami, więc wiesz, że samochody są drogie. Natomiast to, co ciekawe, w tej chwili Formuła 1, nie wiem, prawdopodobnie będzie to najdroższy samochód jednostkowo. Trudno też ocenić cenę samochodu Formuły 1. To jest między kilkanaście, możemy się umówić między 12 a 20 milionów euro, koszt z jednego samochodu. Tutaj te elementy są ściśle podzielone na różne sekcje, które kosztują, na przykład około 400 tysięcy euro może kosztować sama skrzynia biegów, która jest karbonowa. Natomiast w samochodzie F1, w bolidzie F1 nie tylko jest kwestia samej konstrukcji budowy samochodu, jako fizycznie ceny, ile kosztuje na przykład monokok karbonowy, zrobienie i tak dalej, tylko też jest bardzo drogi development. Na przykład sama kierownica, która jest urządzeniem do zbierania informacji, danych, tam nie ma żadnych wyświetlaczy i tak dalej, Formule 1, no bo nie ma gdzie, więc kierownica jest elementem, który zbiera informacje, wyświetla i można nią programować. W tej chwili podaje się, że koszt kierownicy jest około 50 tysięcy dolarów, albo około 40 tysięcy euro. Także jak za kierownicę do samochodu jest to sporo. Budżety są coraz niższe i w tej chwili jest ustawiony próg na 140 milionów euro na sezon i ta wartość spadła ponad dwukrotnie albo trzykrotnie przez ostatnie 10 lat, no bo przed 2021 rokiem mogło to być około 400 milionów euro. Wiem, że Mercedes dysponował chyba dużo większym budżetem na swoje starty i to jest liczone bez budżetu kierowców, także to jest interesujące. Każdy wydatek, który idzie na zespół, od konstrukcji samochodu poprzez opony i na końcu papier do wycierania rąk, jest liczone całkowicie w budżecie, natomiast bez pensji kierowców.
To wiemy już, że bolid F1 kosztuje sporo. Tańsze są pewnie chyba samochody rajdowe.
Samochody rajdowe sporo potaniały ostatnimi czasy, mimo tego nadal kosztują około miliona euro. To jest sporo pieniędzy jak za samochód, który praktycznie ma zero elektroniki w sobie, tylko ta, co zarządza silnikiem. Dlatego, że tak FIA sobie życzyło, żeby te samochody były coraz prostsze. Natomiast sam koszt samochodu to jest około miliona euro, czy to jest Toyota Yaris Rally 1, czy to jest Hyundai i20N Rally 1, czy to jest Ford Puma z prywatnego zespołu M-Sport ze wsparciem Forda. Tutaj jest o tyle ciekawie, że samochody mają określony regulamin, którym jakby narzucony jest jakiś tam konstrukcyjnie co do silników. Zresztą Formuła 1 też ma jeden silnik 1.6 turbo czterocylindrowy. W tej chwili w samochodach Rally 1, czyli tych klasycznych autach WRC, też mamy silnik 1.6 turbo do 370 koni. Trudno tutaj ocenić, ile tej mocy jest. Natomiast są określeni dostawcy skrzyń biegów i napędów, także mogą producenci korzystać ze swoich zewnętrznych dostawców. Paliwa syntetyczne określone przez FIA do 11 euro za litr. Chyba teraz ostatnio jest taka cena na te paliwa syntetyczne. Co do samochodów klasy niższej, tej WRC 2, czyli Rally 2, w której w tej chwili startuje się w mistrzostwach regionalnych, koszt zakupu w tej chwili sporo podrósł, bo przez ostatnie 10 lat auta podrożały trzykrotnie. Zaczynaliśmy od ceny około 100 tysięcy euro. Natomiast koszt przejechania kilometra może być w tej chwili około 100 do 200 euro, w zależności od tego, mówimy o kilometrze OS-owym, w zależności od tego, jak ten samochód jest użytkowany, czy jest wynajmowany, czy jest w posiadaniu zespołu. No i tutaj, jeśli założymy, że rajd ma między 100 a 200 km OS-owych, ta wartość nam rośnie do znaczących poziomów. Koszt opony to jest około 1500 zł netto jednej opony. Takich opon jest potrzebnych kilkanaście na rajd. Jest to sporo wydatków związanych z samą obsługą samochodu. Oczywiście auto ma swój resurs. Na przykład po 2500 km potrzebne jest kilkadziesiąt tysięcy euro na przegląd silnika. Jest potrzebne elementy, należy wymienić co ileś kilometrów, czy to sprzęgło, czy przejrzeć skrzynię biegów, czy zrobić rewizję zestawu amortyzatorów, które same mogą kosztować nowe też około 50 tysięcy euro. Także jest to sporo wydatków, które się wiąże też z developmentem i też z opracowaniem elementów o mało seryjnej produkcji.
Pod maską.
Co zrobić w sytuacji, gdy złapiemy gumę w samochodzie na autostradzie albo na drodze szybkiego ruchu? O tym Michał Pawich ze spółki Autostrada Wielkopolska.
To przede wszystkim trzeba pojazd skierować na tak zwany pas awaryjny. On jest oddzielony ciągłą linią od pasów ruchu. Ustawić go skrajnie możliwie po prawej stronie. Drugą taką czynnością jest ustawienie trójkąta ostrzegawczego za samochodem. Trzeba tutaj przypomnieć, że w przypadku dróg szybkiego ruchu jest to odległość 100 metrów od pojazdu. Następnie należy powiadomić służby autostradowe. To daje możliwość zabezpieczenia pojazdu przez właśnie patrol autostradowy, odpowiedniego obstawienia słupkami, co zwiększa bezpieczeństwo. W następnej kolejności kwestia zawiadomienia pomocy drogowej oraz najlepiej opuszczenia jednak pojazdu i skierowania się jak najdalej od jezdni w przypadku odcinka z barierami drogowymi, jak gdyby schowania się za te bariery.
Pod maską.